Forum Podlasia.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Ponad 17 miliardów złotych nie trafia do budżetu z powodu wykonywania usług i wytwarzania produktów w szarej strefie. Takie są wyniki badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jest to porównywalne z luką VAT-owską oraz tak zwaną luką CIT. Jak można z tym walczyć? O tym rozmawiam z wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszką Olchin. Witam Pani Agnieszko.
Witam serdecznie wszystkich Państwa.
Oraz z Józefem Mozolewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Kłaniam się.
Witam serdecznie Państwa.
I przewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosławem Niczewskim.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Szacuje się, że około 6% wszystkich wynagrodzeń w Polsce jest wypłacanych poza oficjalną ewidencją. Najwięcej tego rodzaju wynagrodzenia pod stołem, jak to się ładnie mówi, trafia do tych, którzy pracują w mikrofirmach. Ponad 1/3 pracowników owych mikrofirm dostaje pod stołem swoją wypłatą. W służbie zdrowia również takie zjawisko występuje, Pani Agnieszko?
Nie, tutaj nie występuje takie. Wszystko to jest ewidencjonowane. Te nasze zawody są bardzo
pilnowane, mamy, tak?
Pilnowane, znaczy to też, ale po prostu odpowiadamy za życie i zdrowie człowieka, więc są bardzo odpowiedzialne i tutaj to raczej nie ma w ogóle miejsca, żeby była szara strefa akurat wśród pracowników medycznych.
Ale swego czasu...
Kiedyś było, tak. Kiedyś chodziłyśmy na prywatne zastrzyki, teraz już mamy swoje pozakładane własne działalności i wszystko to jest legalne.
Ewidencjonowane. Ale innym zjawiskiem w służbie zdrowia było wypychanie zatrudnienia, szczególnie salowych, tego personelu pomocniczego do tak zwanych firm zewnętrznych.
Tak, pracowników niemedycznych jak najbardziej i to cały czas jest niestety pokutuje. Te panie sprzątające są bardzo źle traktowane. One by chciały mieć normalne zatrudnienie na umowę o pracę, ale niestety szpitale się pozbyły, brzydko mówiąc, tych pracowników, oddały to firmom zewnętrznym, no i te firmy zewnętrzne niestety tutaj to bardzo nieuczciwe i niesprawiedliwe traktowanie tych ludzi.
A można to jakoś zwalczyć w Pani opinii? Zastanawialiście się jako związki zawodowe?
Powinno wrócić to, jak to było przed laty, że wszyscy jesteśmy pracownikami jednego pracodawcy, że nie ma firm zewnętrznych i wtedy tak, jak najbardziej, wtedy te osoby mają i dodatki stażowe, których teraz nie mają, miałyby jubileuszów, nagrody jubileuszowe. No niestety to wszystko zostało im zabrane. No i pracują na najniższej krajowej, bez szans na to, że nawet te dodatki za pracę nocną czy też świąteczną. One są tak liczone, że ile by tych dodatkowych jak gdyby dyżurów nie miały, to i tak dostają tą płacę tylko minimalną.
To rzeczywiście zjawisko niepokojące, ale to musiałyby się zmienić zasady finansowania szpitali.
Znaczy, to też tylko, bo jeżeli szpital ma przynosić zysk, a przynajmniej się finansować, no to wiadomo, że dyrektorzy szpitala rozumieją wszystko, żeby te koszty były jak najmniejsze. Największym kosztem dla szpitali są koszty pracownicze. No tak to wygląda niestety, więc no schodzą z tych kosztów pracowniczych, schodzą też u tych pracowników, jak pan mówił, tych
mikrofirm.
Mikrofirm, znaczy z tych firm do firm zewnętrznych,
tak.
Ale też koszty pracownicze to jest zmniejszanie ilości pielęgniarek lub też innych pracowników medycznych, tylko dlatego nie patrzy się już w ogóle na dobro pacjenta. Tu wszystko jest przez pryzmat niestety pieniędzy i to jest okropne. Kiedyś tego nie było, a teraz szpital jest jak fabryka guzików, chociaż nigdy tą fabryką guzików nie powinno być.
Pytanie do pana Jarosława Niczewskiego. Czy w pana branży, czy OPZZ też dostrzega tego rodzaju zjawiska, jeśli chodzi o szarą strefę?
może nie bezpośrednio w mojej branży, ale w branżach pokrewnych, a i owszem, tak jak pan mówił, małe firmy zatrudniają bez umów, nawet nie dają umów czy o dzieło, czy zlecenia. Po prostu pracuje ten pracownik na czarno, bez żadnych
przywilejów
i zabezpieczeń pracowniczych. A to, co koleżanka mówiła odnośnie tego wypychania tych pracowników niebezpośrednio produkcyjnych z niskimi kwalifikacjami, typu panie sprzątaczki, panowie gospodarczy i tak dalej, to się dzieje w każdej firmie. I tutaj też pracują na różnego typu umowach, od umowy o dzieło do umowy zlecenia, jeszcze dobrze, że jest, a nawet po kilkanaście lat na umowę na czas określony, chociaż już mamy w ten sposób, że trzy umowy, 30 bodajże dwa miesiące można u danego pracodawcy na umowę na czas określony pracować, a takie firmy się zdarzają.
Józef Mazalewski. Jakby pan skomentował te właśnie sprawy związane z pracą w szarej strefie.
Chcę skomentować to w ten sposób, zadając pytanie nam wszystkim, a co by było, gdybyśmy jakiś czas temu wszystkie związki zawodowe, nie tylko Solidarność, nie podnosiliśmy tego larum dotyczącym zatrudnienia w szarej strefie, prawie że w sposób oficjalny. Jaka byłaby to kwota, jaki byłby to stopień procentowy, biorąc pod uwagę tych pracowników pracujących w szarej strefie. Trudno też mi zrozumieć, biorąc pod uwagę tak niski procent bezrobocia w naszym kraju, gdzie doskonale też widzimy na każdym podwórku brak rąk do pracy. I to nic, że pandemię przeżywamy od ubiegłego roku, to jednak ta sytuacja na rynku pracy jest takim pozytywnym elementem dla pracownika. Ciągle nadal jest to okres pracownika i dziwię się bardzo, że jest tak duża grupa osób, która w tych głównie małych mikrofirmach pracuje w szarej strefie. Ja myślę, że nadal wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, jak dużo tracą. Oni kiedyś zorientują się, ale to już będzie dosyć późno, bo pewnie też dzisiaj będziemy mówili o emeryturach. Każdy bez względu na wiek za jakiś czas trafi właśnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w ten czas zobaczy, jaki ma kapitał, biorąc pod uwagę odprowadzane składki. My również jakiś czas temu wszystkie związki zawodowe podnosiliśmy kwestię oskładkowania ZUS-owskiego dla wszystkich form zatrudnienia. To też byłby w pewnym sensie taki hamulec.
No bo niezależnie w jakiej formie pracujesz, to jednak ubezpieczenie to socjalne i zdrowotne jest.
Oczywiście. I tutaj już w ten czas bezpośrednia decyzja pracownika, że on być może na takie bardziej liberalną formę zatrudnienia się decyduje, ale państwo nie traci, ale Zakład Ubezpieczeń, składki są odprowadzane. Przecież ta kwota, o której pan redaktor powiedział, to włosy na głowie stają, że tak powiem, dęba. To jest jedna kwestia. I druga kwestia, ja myślę, że też pomimo wzrostu kar, które zostały wprowadzone dla inspekcji pracy czy dla sądów za wykrywanie właśnie takiego stanu rzeczy, to te kary są za niskie, bo pracodawca zdaje sobie sprawę, że koszty pracownicze są duże, ale każdy z nas na coś się decyduje. Pracodawca, jeśli decyduje się na założenie działalności gospodarczej, to musi mieć to świadomość, że będzie musiał zatrudnić pracownika, dla którego to minimum musi zapłacić, zatrudnić go w sposób legalny, opłacić mu ubezpieczenie, składki. I tu nie ma żadnej dyskusji. I ostatnia kwestia, którą chcę podnieść, to myślę, że tutaj też w tej skali procentowej, którą pan redaktor podał, jest spora grupa pracowników, którzy pracują w rolnictwie. Tutaj też nie wszystko powinniśmy, czy nie wszystkim powinniśmy obciążać takie firmy, działalność gospodarcza bezpośrednio, wiele też, tak jak powiedziałem, wielu pracowników w tej szarej strefie pracuje w rolnictwie.
Pytanie do pani Agnieszki Olchin. Jak z tym walczyć, z tym zjawiskiem?
Znaczy to, żeby może nie było tak, że dwie strony mają korzyść z tego, to by już to zjawisko może dawno znikło. Niestety są też pracownicy, bo moim zdaniem jest błędnie prowadzona pomoc społeczna, uzależniająca ludzi od pomocy społecznej, od najróżniejszego rodzaju zasiłków. I część ludzi taki sposób ma na życie, że nie chce pracować legalnie, pobiera zasiłki z różnych najróżniejszych źródeł, więc to tutaj też jest problem, nie tylko pracodawcy. No zmniejszenie na pewno, jeżeli chodzi o pracodawców, to zmniejszenie jednak tych podatków i tych składek ZUS-owskich, bo są one bardzo dużym obciążeniem. To jest prawie 50% tego, co pracodawca łącznie wydaje na pracownika, to idzie niestety na ZUS i na podatki, co jest bardzo dużym obciążeniem. No i dopóki to, jak mówię, nie będzie się opłacało obu stronom, no to ta strefa, moim zdaniem, to tak jest moim
będzie
zdaniem,
istniała.
Dalej będzie istniała.
Jarosław Niczewski, jak walczyć?
Ja się zgadzam z koleżanką, co przed chwilą powiedziała, dopóki nie będzie zmniejszone
obciążenie płac, tak?
Tak, obciążenie składkami pracodawców, to koszty pracy nie staną się tańsze, to będą występować takie zjawiska.
No ale wtedy jak pogodzić, panie Jarosławie, znośną emeryturę i dobre zabezpieczenie socjalne właśnie w podeszłym wieku?
Wie pan, ja znam takie osoby, które przepracowały legalnie 20 lat, zwolniły się same, bo stwierdziły, że on lepiej będzie miał, jak będzie brał zasiłki i dotychczasowy pracował. Na czarno oczywiście, niż gdyby miał pracować legalnie, odprowadzając składki. I to też jest, daje wiele do myślenia.
Józef Mozalewski, Solidarność między innymi proponuje powołanie Policji Pracy, zwiększenie uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy. Nie tylko powinny być, tak jak teraz, zapowiedzi kontroli, ale powinny być kontrole nagłe z zaskoczenia, żeby móc no po pierwsze dokładnie zorientować się w skali tego zjawiska, a po drugie walczyć z nim.
No oczywiście, no myślę, że jeżeli my będziemy na każdym szczeblu, w tym parlamentarnym, politycznym czy też związkowym, ciągle dyskutowali na ten temat, to nigdy tego problemu nie rozwiążemy. Ja zdaję sobie sprawę to, o czym mówiła pani Agnieszka, że w tej grupie, którą tutaj, ile to procent pan redaktor podał? 6%?
6%. Jeśli chodzi o wszystkich pracowników.
Rozumiem, że w tej grupie 6% no jest grupa pracowników, którzy właśnie wykorzystują to jako sposób na życie. Natomiast no, część tych pracowników, ja uważam osobiście, że wbrew własnej woli jest zatrudniana przez pracodawcę, no bo pracodawca poprzez ten fakt chce obniżyć swoje koszty. Ja bym tu może tak mocno nie nazywał policji o pracy. Ja myślę, że wystarczy, żeby, zresztą my postulujemy od jakiegoś czasu, żeby Państwowa Inspekcja była Państwową Inspekcją Pracy, wykonywała swoje zadania. Oczywiście ustawa musi być zmieniona poprzez danie większych kompetencji i nie może być tak, że przychodzi inspektor na teren zakładu pracy, a pracodawca mówi, że proszę mi wypisywać mandat razy 12, bo ja nie mam czasu poświęcać panu, bo prowadzę działalność gospodarczą, mi się to nie kalkuluje. To obrazuje właśnie, w jaki sposób, jak skutecznie może Państwowa Inspekcja Pracy walczyć właśnie z taką nieuczciwą formą zatrudniania. Ale ja myślę, że jeżeli ten stan rzeczy, biorąc pod uwagę ten procent bezrobocia będzie się utrzymywał, to no przecież przed pandemią jakie bonusy pracodawcy dawali dodatkowe? Nawet w mediach informacje, że zatrudnimy w oparciu o umowę o pracę. To wróci, to musi wrócić, bo gospodarka się rozwija, gospodarka będzie się rozwijała i myślę, że za jakiś czas będziemy trochę z sentymentem patrzyli na to kwestię, biorąc pod uwagę kwotę i procent tych osób, które pracują w tej szarej strefie.
Ale nie sądzi pan, bo też toczy się taka dyskusja i być może niedługo będą podejmowane decyzje, że wprowadzenie tak zwanej emerytury socjalnej na określonym poziomie, niezależnie od tego, czy się pracowało, czy się nie pracowało, że to może sprzyjać właśnie pracy w szarej strefie. No bo teraz emerytura, wysokość emerytury liczy się od stażu pracy, od tak zwanych okresów składkowych.
To wie pan, no przecież zostały wprowadzone emerytury dla pań, które, dla matek, które urodziły odpowiednią ilość dzieci i świat się nie zawalił. Ja myślę, że no nie dojdzie do takiej sytuacji, że więcej będzie obywateli korzystało z różnego rodzaju świadczeń niż ludzi pracujących. Bo cóż to za rozwiązanie w życiu człowieka, jeżeli on będzie korzystał, powiedzmy, z formy jakiejś tam emerytury czy świadczenia socjalnego. Jak utrzymać rodzinę, jak utrzymać siebie? Drogą do normalnego funkcjonowania jest dobra praca, bezpieczna praca i dobrze płatna praca. To jest rozwiązanie, bo jeżeli my będziemy stosowali jakiś tam procent obywateli takiego sposobu na swoje życie, no to w którym kierunku my pójdziemy? No pan przed chwilą do kolegi Jarka z OPZZ-u zadał pytanie w odniesieniu do tego, jakie będą wysokości tych świadczeń. No jeśli my nie będziemy płacili, już ja nie dyskutuję, bo rzeczywiście no dosyć duże jest obciążenie pracodawców tymi dodatkowymi kosztami, ale no jest taki system, a nie inny. On funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale funkcjonuje w wielu innych państwach i to na to nic nie poradzimy. Żeby w miarę możliwości normalnie funkcjonować na przysłowiowe stare lata, no to trzeba płacić. Sorry.
I jeszcze na zakończenie, bo mamy już tylko 4 minuty, wraca sprawa emerytur stażowych. Pani Agnieszko, czy warto tego rodzaju emerytury wprowadzać, a może lepiej właśnie wprowadzić ową emeryturę socjalną?
Nie, uważam, że emerytury socjalne to by były nieuczciwe. No bo właśnie tak jak tutaj mówimy, ktoś nie będzie pracował i dostanie. Tak, a ktoś będzie pracował i wtedy to się przełoży na to, że ci, co pracowali, będą mieli je mniejsze. Bo przecież pieniędzy w systemie na pewno nie przybędzie jakoś znacznie. Natomiast emerytury stażowe jak najbardziej. Jeżeli ktoś zaczął od młodych lat pracy i cały czas pracował i tych lat stażu pracy ma 35 i wiek 55 lat jak u kobiety, to już ja mam kilka, znam osób, koleżanek, pielęgniarek, które już są zmęczone tą pracą w wiecznym stresie, z obciążeniem psychicznym, fizycznym, dźwigając pacjentów, mających 55 lat i pracujących na zmiany po 12 godzin, one wręcz mówią, że jak tylko to będzie, to one od razu przejdą na emerytury, bo one są już po prostu wycieńczone. Owszem, już później jak trochę może zregenerują te siły, to gdzieś... Tak, zregenerują siły. Może gdzieś w jakiejś poradni one by znalazły pracę, bo pielęgniarki są wszędzie poszukiwane, ale mówię, że jak zaczynałam pracę, to 55 lat pielęgniarki odchodziły na emeryturę i było to normalne. Także jeżeli zaczynamy pracę w wieku 19 lat, bo tak mniej więcej zaczynałyśmy pracę, to w 55 wiadomo, że mamy 35-36 lat stażu pracy i cały czas pracując. Więc ja jestem jak najbardziej za
Jarosław
emeryturami stażowymi.
Też jestem za tym, żeby one weszły, mogłyby wejść nawet dzisiaj, nie pogniewałbym się. Też bym z tego skorzystał.
Ale z jakiego powodu?
z powodu stażu pracy. I tak jak koleżanka Agnieszka mówiła, że odpocząłby człowiek psychicznie, może by później wrócił, zawiesił tę emeryturę, z powrotem wrócił do zawodu. Nie wiem, to emerytury ale stażowe to mają być emeryturami tak, dobrowolnymi. Nikt by nie zmuszał pracownika do odejścia. Jego i wyłącznie jego suwerenna decyzja byłaby.
Czy to nie jest zarzut do pracodawcy, że nieumiejętnie dostosowuje do potrzeb wykorzystanie, że tak powiem w cudzysłowie, pracownika, bo przecież on mógłby tak zorganizować tę robotę, że osoby już, że tak powiem, zaawansowanym doświadczeniem zawodowym mogłyby pracować lżej, ale wykonywać bardziej poważną robotę.
Zgadza się, ale to wie pan, kiedyś taka pani z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy mówiła, że osoba z produkcji, powiedzmy, ćwiartkująca kurczaki może iść do księgowości. Może i może. Nie wiem, czy będzie miała do tego predyspozycję i wykształcenie.
Józef Mozalewski, emerytury stażowe.
No właśnie, drogi Jarku, ja też chciałbym, ale życie pokazuje co innego.
Statystyki również, że coraz więcej osób, które mogłyby w obecnych warunkach, przy obecnych możliwościach przejść na emeryturę, odkładają, bo chcą mieć większą emeryturę.
No ale to w tej chwili my tylko dyskutujemy. Ja powtarzam to, co wcześniej powiedziałem, że my ciągle tylko dyskutujemy, a nie są podejmowane decyzje. Ja z ubolewaniem mogę powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu jako Komisja Krajowa podjęliśmy decyzję o akcji, którą będziemy prowadzili przez pół roku, zbierając podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej tej emerytury. Ponieważ no niestety i obecna koalicja rządowa, jak również pan prezydent nie mają tutaj dobrej informacji dla nas i ciągle odkładają tą kwestię związaną z emeryturami. Dlatego też będziemy prowadzili tę akcję. Chcemy zebrać odpowiednią ilość podpisów, żeby to był projekt obywatelski i w ten czas niech się parlamentarzyści wypowiedzą.
Co z tym zrobić? Z ubolewaniem stwierdza, panie Józefie, że czas się kończy i musimy już postawić kropkę. Szkoda. Rozmawiałem dzisiaj z wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych na Podlasiu, Agnieszką Olchin. Kłaniam się.
Do widzenia.
Józefem Mozalewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.
Dziękuję bardzo, do widzenia, dużo zdrowia Państwu życzę.
I przewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosławem Niczewskim.
Dziękuję, do widzenia, zdrowia życzę.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.